No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Potłuczone Historie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Kochani, do rzeczy parę komentarzy na początek, zanim zaczniemy historię. Saga Simon pisze tak. Najstarsze dziecko kaszle, środkowe męczy alergia i ma okrutny katar. A najmłodsze ma jakiegoś przelotowego wirusa z gorączką. Po prostu cudowny weekend trwa. I wtedy wchodzi on, cały na biało, czyli ojciec szóstak z nową historią potłuczoną. Pewnie nikt mi nie uwierzy, że aż 40 minut zbierałam jajka, ale tylko w kurniku mogę dziś posłuchać na spokojnie, dlatego tam siedziałam. Kolejna trudna i piękna historia, ojcze, zamawiam coś weselszego. No raczej się chyba szybko kochana nie zdarzy. Bardzo pozdrawiam, Grażynka. PS. Mąż się chyba zaraził od dzieci i też zaczyna smarkać. To gorzej niż tamta trójka razem wzięta. To każdy wie, kochani, że mężczyzna, jak jest chory, to jest gorszy od wszystkiego innego. Bardzo serdecznie całą waszą rodzinę pozdrawiam. Justynka z kolei pisze tak. Słuchając obsmażyłam bitki, jak tylko zobaczyłem to zdanie, obsmażyłam bitki, mówię, o, zjadłbym bitki, bo bitki to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. Złożyłam pranie, wymopowałam tu i tam i teraz robię budyń dla rodzinki. A miałam odpocząć, no właśnie. Mąż zabrał nasze dziewczynki na plac zabaw, żeby mogła odetchnąć przed kolejnym tygodniem, a to proszę ja do roboty. Nie umiem w odpoczynek zupełnie, ale przynajmniej miło się słuchało. Takie historie jak dzisiejsza uświadamiają mi, jak szczęśliwe mam życie. Nie aż takie potłuczone, no może lekko stuknięte. Miejcie się dobrze. Justynko, miej się również dobrze z całą twoją rodziną. Króciutki komentarz od JW. Jeju, jak te słowa były dzisiaj do mnie. Mimo, że moja sytuacja życiowa jest zupełnie inna, dziękuję. To jest w ogóle bardzo ciekawy komentarz, nie? Zobaczcie, możemy mieć jakieś zupełnie inne sytuacje, a i tak jakby słowa, które padają niby do innych okoliczności, bardzo mogą trafić do naszego życia. No, to jest dosyć powszechna i normalna rzecz. Bardzo się cieszę też, że tak się dzieje, że te słowa do was trafiają. Wreszcie Maciej pisze tak. Słucham w trasie i myślę o wszystkich rzeczach, które ja uczyniłem Bogiem w swoim życiu. Jeżeli pamiętacie, ja tam mówiłem w poprzednim komentarzu właśnie dużo o tym, co robimy Bogiem w naszym życiu. I jak żadna z nich nie jest w stanie mnie nasycić, choćbym nie wiem, ile jej się nażarł. Zawsze zostaje niedosyt. Maciek, lepiej tego się nie da powiedzieć. Czymkolwiek się nażresz poza Bogiem, to będzie zawsze niedosyt. I Wiktoria. Na koniec. Słucham historii i odliczam dni do tchnienia w Szczecinie. Oby ten tydzień szybko przeminął. Uwaga, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy jesteśmy w Szczecinie z tchnieniami. Dlatego właśnie, Wiktorio, czytam twój komentarz, bo dzisiaj, Wiktorio, widzimy się w Szczecinie, o ile oczywiście świat się nie skończy, albo cokolwiek innego się nie wydarzy. Kochani, tyle komentarzy na początek, jak zawsze. I zapraszam was teraz na historię. Najpierw oczywiście czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Oli, co długi nie swoje spłacała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie już we właściwej części naszego spotkania, naszej historii. I proszę, posłuchajcie historii Oli. Nie jest taka bardzo długa, chociaż no troszeczkę ma, ale rzeczywiście w niej się też podziało. Posłuchajcie. Szczęść Boże, nie mam bladego pojęcia, czy to ojciec kiedykolwiek przeczyta, ale chciałabym dać świadectwo istnienia Boga, które pojawiło się w moim życiu i choć nie jestem z Nim dość blisko, to jestem na drodze do Niego. Chcę tego bardzo, próbuję i poszukuję. Oto moja potłuczona historia. Miałam 26 lat, kiedy poznałam chłopaka. Przystojny, dobrze mu z oczu patrzyło. Ja po nieudanym związku, zakończonym w sumie prawie ślubem, on też po przejściach z długoletnim związkiem z dziewczyną. Zakochaliśmy się w sobie, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. On co prawda dużo czasu spędzał z kolegami, sporo pił, często spędzał czas poza domem, no ale tak mieszkaliśmy razem, bo on wynajmował pokój w moim mieszkaniu u mnie. Koniec końców zaręczyliśmy się. Jak każda młoda naiwna uważałam, że go zmienię oczywiście, że skończą się koledzy i picie, że miłość wszystko pokona, a on dla mnie się zmieni. No i był ślub. 3 lata prób i starań o dziecko, w końcu zakończone sukcesem, czyli Marysią. Jest rok 2014. Marysia ma 3 latka, idę do banku, żeby przenieść konto i kredyt na 30 tysięcy do innego banku. Pani w banku sprawdza moje dane i wszystkie konieczne informacje, żeby przenieść ten kredyt, po czym stwierdza, że ja nie mam zdolności kredytowej, ponieważ oprócz hipoteki i kredytu na 30 tysięcy mam jeszcze jeden kredyt na 100 tysięcy. Jestem przerażona. Ktoś ukradł mi dowód. Dzwonię do męża, mówię, że muszę i że lecę zgłosić sprawę na policję i do banku, no bo faktycznie od kilku dni próbowałem zlokalizować mój dowód, czyli widocznie ktoś go wziął i wziął kredyt na 100 tysięcy złotych na mnie. A on wtedy do mnie, nigdzie nie idź, wszystko ci wyjaśnię, wracam do domu. Potem powiedział, wziąłem kredyt na spłatę swoich innych długów, które mam i na spłatę długów kolegi. Do tego mam jeszcze dług na karcie kredytowej, kilka tysięcy, no i trzeba spłacić na już tam jakiś kolesi, z którymi dorabiał do pensji i trzeba oddać, bo oni mogą zrobić krzywdę mnie albo dziecku, tak mówi. Łącznie mamy długów jakieś 120 tysięcy. Mówi, wziąłem twój dowód, podpisałem się za ciebie, kredyt w banku załatwiał jakiś tam kolega, no i dogadałem się z nim, że ty nie możesz przyjść. Jak to słyszę, jestem po prostu załamana. Małżeństwo to wspólnota również majątkowa. Jego długi to moje długi. Ja mam dobrą pensję, pracuję w urzędzie w Warszawie, ale jak mi ją komornik zajmie, no to za co mam zapłacić rachunki, hipotekę, przedszkole córki? Mamy 120 tysięcy długu. Dzwonię do mamy. Pomaga, daje 6 tysięcy i znajduje doradcę kredytowego, żeby jakoś się skonsolidować, przenieść do innego banku z jakąś niższą ratą. Mąż zdolności oczywiście żadnej już nie ma, a kolega przecież no, nie dołoży 2 tysiące miesięcznie, bo to my za niego płacimy. Jakoś się udaje. Biorę kredyt na siebie, rodzina męża pomaga również trochę finansowo, emerytowani rodzice biorą kredyt na 10 tysięcy. Siostra też daje kilka tysięcy swoich zaskórniaków, żeby pospłacać zaległości. Prosi mnie, żebym ze względu na Marysię nie rozwodziła się. Boże, co za w ogóle tekst. No to zostaje. On obiecuje, że to się więcej nie powtórzy. Szuka dodatkowego zarobku, jednak moja chęć i potrzeba kontrolowania sytuacji, po prostu każdej sytuacji w życiu, całkowicie mnie zżera. Wpadam w złość o byle co. Nerwy po prostu level master. Pewnego dnia pękam, gdy widzę, że garnki metalowe stoją w miejscu emaliowanych i na odwrót. Tak po prostu byłam wtedy w nerwach. Wybuchałam awanturą na każdą sprawę. Najgorsze, że moja córka Marysia patrzyła na to wszystko, chowała się przede mną i mówiła, że mnie się po prostu boi, bo ja się tak naprawdę zachowywałam. Punkt krytyczny osiągnięty, postanowiłam poszukać jakiejś pomocy specjalistów. Znajduję terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, no okazuje się, że DDA to właśnie ja. Terapia najpierw indywidualna, potem grupowa, no po prostu mega wsparcie. Fantastyczni ludzie na grupie. Po jednym ze spotkań wracam do domu i, nie uwierzycie, dziękuję mężowi. Gdyby nie te długi, to pewnie bym nigdy nie poszła na tą terapię. Przepraszam go za swoje zachowania, apodyktyczność, kontrolę i wieczne nerwy. No wydaje się, że jesteśmy wspaniałym małżeństwem, że jakoś po tym kryzysie wszystko się ułożyło. Jest wrzesień. W styczniu 2015 roku, w dniu moich urodzin, puka do drzwi windykator. Jak się okazuje, mamy kolejne długi. Nie wiem oczywiście skąd, chociaż oczywiście wiem. Dzwonię do męża, a on... No dobra, jestem hazardzistą, mam kilka chwilówek, mam zupełnie dosyć tego, co słyszę. Każę mu się wyprowadzić. U notariusza załatwiam przepisanie mieszkania tylko na mnie. Jeszcze rok wcześniej udaje mi się załatwić rozdzielność majątkową, bo nie ukrywam, trochę się spodziewałem. Mąż się wyprowadza. Marysia bardzo cierpi. Tłumaczę, że bardzo ją kochamy, że tatuś trochę nabroił i że musi naprawić swoje błędy. Finansowo jest bardzo ciężko. Opłat miesięcznych z tych różnych kredytów jest chyba ze 4 tysiące, na gdzie jeszcze plus życie, rachunki bieżące, przedszkole, potrzeby Marysi. Bez pomocy mamy bym nie dała rady. Czasami brakuje na chleb czy mleko, żeby zrobić córce kakao. Jest mi po prostu wstyd. Niby taka mądra, wykształcona, a dałam się zrobić jak dziecko. Przyjaciółka od razu poleca rozwód. Wstydzę się prosić Boga o pomoc, no bo o co? O pieniądze? Boga? Przecież nie wypada Boga prosić. Bóg nie jest od tego, żeby się pieniędzmi zajmować. Jest mi ciężko. Każdy powrót do domu jest dla mnie po prostu męką. Nogi wykręcają mi się w drugą stronę. Dochodzę do punktu, w którym moim mottem życiowym jest: nie mam już siły, by żyć i odwagi, by się zabić. Uważam, że Marysia będzie szczęśliwsza beze mnie, u cioci, siostry męża, wspaniałej kobiety. Może ją po prostu oddam. Pełny dom, niczego by jej nie brakowało. Depresja, leki. Na święta Bożego Narodzenia dostaję od przyjaciół głęboko wierzących osób książkę Biblia o finansach. Odkładam ją na bok, bo uważam, że teraz mi to niepotrzebne. Będzie na pewno przecież o tym, że trzeba się wyzbyć pieniędzy i żyć wiarą, bo kasa nie jest mi potrzebna w niebie i tak dalej. Coś jednak sprawia, że postanawiam przeczytać. Czytam w pracy po skończonych zadaniach. I pewnego dnia docieram do świadectwa, które mnie wzrusza naprawdę do granic możliwości. Wyję w pracy jak bubr. Wtedy rozumiem, że nie jestem sama, że wystarczy poprosić. Wracam do domu. Parkuję pod klatką, płaczę i krzyczę: Boże, błagam, nie zostawiaj mnie samej z tym wszystkim, błagam Cię. Zaczynam głęboko oddychać. Na niedzielnej mszy wrzucam na tacę 50 zł i czuję się wolna po raz pierwszy w życiu. Oddaję Bogu co Jego, co dostałam w zarząd. On wie najlepiej, co z tymi pieniędzmi zrobić. W wakacje zabieram córkę nad morze. Mąż dzwoni codziennie, mówi, że tęskni. W sierpniu jest nasza rocznica ślubu. Mąż mówi, że nas kocha, że chce wrócić, że się poprawi. Znajdzie dodatkową pracę, spłacimy to wszystko, że razem damy sobie radę. Oczywiście proszę go, żeby się upewnił, czego naprawdę chce, żeby nie fundować Marysi karuzeli niepewności. On mówi, że jest pewny. Wraca do domu i jest dobrze. Co prawda koledzy i alkohol zostali, ale nie jest źle. No a ślub był kościelny, więc warto powalczyć. Boże, ja mam tutaj tyle po prostu rzeczy do powiedzenia, kochana, jak tego słucham, ale na razie jeszcze czytajmy. W sierpniu w naszej parafii następuje zmiana. Od sierpnia prowadzą ją ojcowie redemptoryści. Ja jestem podłamana, że to ci Rydzykowi do nas zawitali, no i będą indoktrynować. No ale jakoś idę na mszę. Okazało się zaskoczenie, że jest fantastycznie. Ciepło, wsparcie, poczucie prostoty i bliskości Boga. Czuję się jak w domu, nareszcie. Czuję fizyczną obecność Boga. Kazania co niedzielne są dla mnie drogowskazem i wsparciem. Jest sierpień. Przez przypadek dowiaduję się, że mąż ma inną kobietę. Rozmawiamy o tym. On, że to nie ma znaczenia, że on nas kocha. No ja nie mogę. Ja oczywiście wybaczam. No i tak trwamy. Bez uczucia jednak i bez zaufania. Ja się staram, chodzę na terapię, on mówi, że też się leczy od uzależnień, ale dowiaduje się wkrótce, że to oczywiście nieprawda, nigdzie się nie leczy. Grudzień, święta, w drugi dzień świąt, jak co roku jadę z córką do moich dziadków, on nie jedzie. Od dłuższego czasu już mu się nie chciało nigdzie jeździć. Wracając, zatrzymuję się u jego siostry na kawę. Wysyłam SMS, że wracamy i czy jest w domu, a on odpisuje: nie, nie ma mnie, chcę rozwodu. No i to koniec. Ja nie mogę walczyć za nas dwoje, mówię sobie. Modlę się: Jezu, daj mi siłę, bym przetrwała i pomogła wytłumaczyć to wszystko dziecku. Nie zostawiaj mnie samej. Czekam do Wielkanocy, by się opamiętał i wrócił. W Wielkanoc idę do kościoła, wracam, wyję na podłodze w pokoju, krzycząc: Boże, wybacz mi całą tę złość i nienawiść do męża. Wybacz mi i zabierz to ode mnie, to, co mnie zżera od środka. Ale jak można po 10 latach rzucić rodzinę SMS-em? Boże, proszę Cię, nie zostawiaj mnie. On odszedł. 2 miesiące później zaczynam pisać z kolegą maile. Takie czysto przyjacielskie na początku są dla mnie wsparciem. Pozew rozwodowy oczywiście z mężem już jest w sądzie. Po kilku tygodniach zaczynamy się z tym kolegą spotykać. Marysia go lubi, akceptuje. Jest dobry, wydaje się, że mnie kocha, ale córkę też. Idę do spowiedzi, uprzedzam, że wiem, że nie dostanę rozgrzeszenia, ale proszę o spowiedź. Opowiadam swoją historię. Ksiądz konfesjonale nie odrzuca, nie neguje, nie karci. Słucha. Słucha moich żali, moich nerwów na eksmęża. Mówię mu o mojej tęsknocie za Komunią Świętą, za to, że na tego męża jestem tak strasznie wściekła, bo zabrał mi to, co dla mnie najważniejsze tak naprawdę, czyli możliwość przyjęcia ciała Jezusa. Ksiądz mi błogosławi i kieruje do archidiecezji, by poszukać kogoś, kto zna się na unieważnieniach małżeństw. Przytula mnie słowem, jest mi dobrze. Dzisiaj jestem z tym kolegą, mamy dziecko, nowe mieszkanie. Stare sprzedałam, by pozbyć się kredytu hipotecznego. Nadal spłacam 100 tysięcy długu po byłym mężu, ale to jest okej. Wiem, że to nie jest związek sakramentalny, wiem, że żyję w grzechu, ale mam poczucie, że jestem na dobrej drodze. Słuchałam księdza na YouTubie, różne rozważania i tak dalej, czy na pewno karzemy się za swoje grzechy. Uważam, że rozwód to nie jest mój grzech, to nie jest moja decyzja, to nie jest moje poddanie się. Ja naprawdę walczyłam o to małżeństwo. Sama, do jego końca. Przyjaciele, którzy dali mi książkę, pamiętacie o tej, o której mówiłam, ci ojcowie redemptoryści w mojej parafii, no i też w pewnym sensie ten mój partner, to jest dla mnie namacalna odpowiedź na to błaganie do Boga, nie zostawiaj mnie samej. Są ludzie wokół mnie, którzy mnie prowadzą. Już się nie wstydzę tego, że ufałam byłemu mężowi, nie wstydzę się siebie i swojej wiary w niego. Nadal szukam, by być blisko Boga i pragnę tego z całej duszy. Mimo, że wiem, że żyję wbrew wytycznym co do nierozerwalności małżeństwa i w grzechu z nowym partnerem. O wybaczenie tej drogi modlę się co dzień, ale wiem, że Bóg mnie kocha i jest przy mnie, a ja chcę być z Nim. Modlę się za byłego męża i jego nową partnerkę, bo ma nową partnerkę oczywiście, żeby byli zdrowi, a on żeby jakoś wyszedł na prostą. Złość powoli przechodzi. Mój partner, Adam, podzielił się ze mną ogromną miłością. I tego w domu po raz pierwszy od kilku lat chyba nam nie brakuje. No to tyle. Amen, pozdrowionka, no i pa, Ola. Moi drodzy, moi mili, no tak to właśnie wygląda kolejna historia. Kochani, tym razem to jest historia dosyć stara, to jest historia sprzed 4 lat, z początków w ogóle naszego podcastu, wygrzebałem, teraz tam sięgnąłem trochę dalej. Bardzo jestem ciekawy, co u Oli, bardzo jestem ciekawy, co przez te 4 lata się wydarzyło. Olu, tu oczywiście powinienem ci powtórzyć wszystkie te rzeczy, które już mówiłem w tylu podcastach, nie? Kochani, to nie chodzi o to, że jesteśmy łatwowierni, to nie chodzi o to, że jesteśmy naiwni, to nie chodzi o to, że spodziewamy się, że no właśnie, że skoro kochamy, to będzie dobrze. Tylko, kochani, chodzi o to, żeby schodzić na ziemię i żeby nie żyć wyobrażeniami, żeby nie żyć marzeniami, żeby nie żyć spodziewaniami, żeby nie żyć tym, że na pewno będzie dobrze. Tylko, kochani, liczy się życie, liczą się fakty. Zauważ, od samego początku, no nie, no, kochani, mam wrażenie, że się w wielu tych historiach powtarzam, no ale to jest dosyć, myślę, oczywiste, nie? Od samego początku były różne znaki nierozwiązane przed ślubem, tak? Nie chodzi oczywiście o to, że przyszły mąż nie może mieć prawa swoich kolegów i tak dalej. No ale jeżeli jest alkohol, jeżeli jest, czuć, że jest z tym problem, jeżeli właśnie znika gdzieś, jeżeli nie masz do końca pewności, że on jest z tobą, że to jest coś, co swoje życie tobie oddaje. Kochani, dlaczego my zakładamy, skąd my bierzemy te pomysły, gdzie sobie mówimy, ale to się na pewno zmieni, jak się już ożenimy. Kochani, jak się ożenimy, to oczywiście, że się zmieni, w sensie na dużo, dużo gorzej. Wtedy ktoś się poczuje dużo bezpieczniej. Zobacz, tutaj przez to wszystko wkręciłaś się, no, w jakiś ogromny dług, nie? Wiem, że to nie twoja wina. Nie ma w tym żadnej twojej winy. Aczkolwiek wszystkie te późniejsze powroty są trochę, kochana, twoją winą. I nie chodzi mi, broń Boże, o to, żebyś się teraz obarczała, tylko żebyś to zobaczyła. Kochani, my mamy oczywiście obowiązek pozwalać komuś wrócić, tak? Dawać komuś kolejną szansę, ale to są szanse, które muszą być poparte konkretem zmiany, nie obietnicami zmiany, ale konkretem. Czyli taką, że ktoś, ustalamy pewne warunki, musisz zrobić to, to i to. Musisz zacząć pracę, która będzie ci, nie wiem, w tym wypadku, nie? Przynosiła takie i takie pieniądze, że będziesz to spłacał. Musisz pójść na terapię i ja chcę mieć dowód, że ty chodzisz na terapię i chcę zobaczyć też skutki tej terapii. I dopiero kiedy po miesiącach takiej pracy zobaczysz, że są konkretne owoce tego, a nie tak, że dobra, no to zaczął terapię i zaczął pracować, to już się schodzimy. Nie. Dopiero kiedy zobaczysz, że są owoce tej pracy tego człowieka nad sobą, to wtedy jak najbardziej można oczywiście komuś dać szansę, bo wtedy mamy pewność, jakby na czym pracujemy. Ale kochani, inaczej to jest zupełnie bez sensu, bo inaczej to po prostu my ciągle tylko żyjemy spodziewaniami, nadziejami i tak dalej, nie? A kochani, no jak to mówią, no kłamca zostaje kłamcą, w sensie jeżeli nie pokazuje żadnych rzeczywistych konkretów zmiany, nie? No to będzie w kółko tak samo i potem wtapiamy w to i wtapiamy. Kochana, rada moja dla ciebie jest jedna bardzo prosta. Powinnaś po pierwsze zrobić, znaczy może to zrobiłaś, nie wiem, bo jakoś ten wątek się urwał, ale powinnaś rzeczywiście zrobić to, co ci zasugerował ten ksiądz, żeby w ogóle sprawdzić to małżeństwo, nie? Kochani, to nie chodzi mi o to, że to jest wytrych od wszystkiego, tylko kochani, ja naprawdę jestem przekonany, że tyle tych małżeństw jest nieważnych, bo wy, no właśnie, wchodzicie w nie tak naprawdę nie wybierając tego kogoś, tylko wymyślając sobie kogoś, kim ten ktoś tak naprawdę nie jest. I wy się żenicie z ludźmi, których sobie wyobrażacie, a nie z ludźmi prawdziwymi. I oni dlatego trzeba często te małżeństwa sprawdzać, czy one w ogóle tak naprawdę się wydarzyły. Kochana, oczywiście, że Pan Jezus jest z tobą. Oczywiście, że nawet gdyby się okazało, że nie wiem, że twoje małżeństwo jest ważne i że będziesz tu żyła w tym małżeństwie w tej chwili niesakramentalnym, nie? To nie jest tak, że Pan Jezus nie jest z tobą, że musisz go każdego dnia przepraszać za to, nie. No nie, naprawdę muszę w końcu nakręcić ten film. Wiem, że się już zbieram od tego dawna i dawno wam o tym mówię. O tym całym nauczaniu Franciszka, który pokazuje, co to robić w takich sytuacjach właśnie, kiedy jesteśmy w tych niesakramentalnych małżeństwach. To nie jest, kochani, żadne usprawiedliwianie, tylko to jest droga, którą pokazuje Franciszek. Żeby właśnie nie żyć w takim nieustannym klinczu, wiecie, po prostu grzechowego poczucia winy. Bo zobaczcie, tutaj rzeczywiście, ja też mam takie przekonanie, nasza kochana Ola, ona naprawdę walczyła. Głupio trochę, to prawda, naiwnie, trochę jakby nie stawiając bardzo konkretnych wymagań, ale ona walczyła, ona ciągle walczyła o to małżeństwo. To nie jest tak, że ona nie chciała tego zrobić, że ona zrezygnowała. Olu, w tym sensie tak, jesteś bardzo walecznym wojownikiem, naiwnym trochę i pozwoliłaś jakby nie sprawdzić sobie tego, co ci obiecuje twój mąż albo i nie mąż, bo to w sumie do końca nie wiadomo. Ale kochana, pamiętaj, Pan Bóg z tobą jest, Pan Bóg jest blisko, Pan Bóg sobie nigdzie nie poszedł, Pan Bóg w jakiejkolwiek byś nie była sytuacji będzie z tobą. I tak, zawsze we wszystkim, kochani, módlmy się do Niego. Piękny był ten moment, o którym tam piszesz, nie? Kiedy nagle zrozumiałeś, że musisz się Panu Bogu powierzyć, musisz się Panu Bogu oddać dzięki tej książce, nie? Którą ktoś tam ci podrzucił. Kochani, to nie jest tak, że my możemy być z Panem Bogiem wtedy, kiedy nasze sytuacje są poukładane, kiedy są, wiecie, no, poprawne. Nie, no właśnie nie. Znaczy, wtedy też nie mówię, że nie. Ale mamy do Niego iść w każdej chwili, w każdym momencie. Tego nam, kochani, najbardziej potrzeba, żeby z Nim być, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu. Kochana, jeżeli jesteś gdzieś na Languście, jeszcze nie mam pojęcia, no bo to minęło 4 lata, daj znać. Jak tam twój kredyt? W sensie nie kredyt, tylko ten dług, który spłacasz. Boże, jak to jest w ogóle możliwe, kochani, że jakoś, nie wiem, prawem się tego nie da jakoś tak robić inaczej, nie? W sensie, że... Znaczy, bo ja w ogóle uważam, że tutaj w takim wypadku, no bo to zostało zrobione, wiesz, bezprawnie. To nie jest tak, że wreszcie co innego, gdybyście razem wzięli kredyt i potem się okazało, że i tak twój mąż tam, nie wiem, wykorzystuje pieniądze na boku. Ale tutaj jest generalnie przestępstwo. Mnie to w ogóle trochę dziwi, bo zobacz, tutaj to jest tak, że ktoś wziął twój dowód. Ja wiem, że tego nie zgłosiłaś, bo to był twój mąż. Ale tak naprawdę to powinno być natychmiast zgłoszone jako przestępstwo, tak żeby ten kredyt nie był na tobie. Kochani, bo to nie chodzi o to, że coś razem zrobiliśmy i potem ponosimy konsekwencje. Nie, tutaj ktoś ciebie oszukał. I jeżeli państwo działa inaczej, no ja wiem, że to potrzeba też pewnych naszych kroków, nie? Jak sobie pewnie myślałeś, to jest mąż, przecież nie zgłasza męża na policję. A powinnaś. No wiem, że w takim momencie się oczywiście tego nie myśli. Daj znać, jeżeli jesteś gdzieś tu na Languście jeszcze, co u ciebie? Jak wygląda sytuacja? Bardzo chętnie bym się dowiedział. A jak cię nie ma tutaj już, to ja cię bardzo pozdrawiam i bardzo się modlę za ciebie i bardzo cię, Olu, błogosławię. Kochani, to tyle na dzisiaj, bo ja muszę lecieć. Jesteśmy aktualnie w Bydgoszczy i mamy za chwileczkę spotkanie tchnieniowe, więc tak nagrywam trochę na szybko, żeby wam jutro tego podcasta puścić, ale muszę zaraz lecieć, bo jeszcze próba i potem startujemy. Ale cieszę się, że się spotkaliśmy. No właśnie, w sensie to było oczywiście wczoraj, kiedy wysłuchacie w niedzielę. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do następnego usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa.